Muzeum Historyczne w Lubinie i magazyn muzealny zapraszają do wysłuchania podcastu o Wielkiej Wojnie. Rozmawiają Jan Tyszkiewicz, historyk, autor serii wydawniczej Przewodnik dla przewodników, esej o Wielkiej Wojnie oraz Maciej Sas, dziennikarz. Nowa wojna w starym stylu. Powiedz mi, czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że to rozwój gospodarki i technologii sprawił w dużej mierze, oczywiście nie tylko, że wojna światowa stała się koniecznością? No bo wtedy, kiedy to się działo, taka eksplozja nastąpiła, intensywna rozwoju pod tymi względami.
Może niekoniecznie światowa, bo jak gdyby światowość konfliktów wynikała z pewnego rodzaju politycznych sojuszy, bloków sojuszy, które się utworzyły, ale na pewno rozwój technologiczny wynikający z rozwoju gospodarczego sprawił, że wojna ta stała się o wiele bardziej uzależniona od przemysłu i o wiele bardziej masowa.
Efektywna.
Efektywna to jest dobre słowo. Tutaj mówimy tu o efektywności zabijania, eliminowania siły ludzkiej.
To mam na myśli.
I patrząc na to, jak kształtowały się właśnie konflikty jeszcze przed Wielką Wojną, wszystko dążyło do tego, że te konflikty będą coraz bardziej krwawe oraz coraz bardziej właśnie masowe i uprzemysłowione, można by powiedzieć. Ponieważ nie wystarczyło, tak jak kiedyś, pobrać odpowiednią ilość rekruta, uzbroić ich w to, co akurat było, dokonać paru taktycznych zwycięstw, zająć może stolicę przeciwnika i wojna się skończyła. Tutaj mieliśmy w przypadku pierwszej wojny, ale także w przypadku kilku konfliktów przed pierwszą wojną, o których myślę, że powiemy dwa słowa jeszcze, nabierała ta wojna innego wymiaru. Nie wystarczyło pobić przeciwnika w jakiejś jednej wielkiej walnej bitwie. W wielu przypadkach pobicie przeciwnika w jednej walnej bitwie nie było możliwe. Stawiano bardziej na wyniszczenie wroga.
Totalne zniszczenie, pozbycie się go.
Tak, może z początku nie totalne, ale na pewno wyeliminowanie tych sił, które już istniały. I tutaj jak gdyby eliminowanie tej siły ludzkiej, czy sposoby eliminowania siły ludzkiej, miały kluczowe znaczenie.
Mówisz o kluczowym znaczeniu, ale też był pewien kontrast, czy może nierównowaga. Z jednej strony nowe technologie, które dawały możliwości zabijania setek tysięcy ludzi, bo tak było w niektórych bitwach, tych największych, a z drugiej strony wykorzystywana początkowo, przynajmniej we wszystkich armiach, stara taktyka, jeszcze z poprzedniej epoki. Dopiero potem liczby pokazują, że to nowa wojna, liczby zabitych, no ale ta taktyka sprawiała, że nie było rozwiązania. Cała wojna trwała 4 lata.
Doktryna armii mocarstw, które walczyły w pierwszej wojnie światowej, na początku stawiała głównie na działania ofensywne. Podejście ogólne panowało takie, że wojny wygrywa się działaniami ofensywnymi. I o ile wprowadzano pewne zmiany w podręcznikach wojskowych, oczywiście kładąc pewien nacisk na fortyfikacje polowe na przykład, czy na stopniowe natarcie, czy stopniowanie jakiegoś tego natarcia, to stawiano przede wszystkim nacisk na to, że trzeba było iść do ataku. W niektórych przypadkach pojawiło się stwierdzenie, że ma być to atak za wszelką cenę, wszelkimi kosztami, byleby tylko właśnie wyprzeć przeciwnika. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten atak stawał w obliczu karabinów maszynowych, stawał w obliczu szybkostrzelnej artylerii, stawał w obliczu szybkostrzelnych karabinów, które w rękach dobrze wyszkolonych żołnierzy potrafiły zmieść nacierające oddziały w przeciągu minut.
A więc broń, technologia była nowoczesna, natomiast doktryna wojenna była jeszcze z poprzedniej epoki. To trochę nie grało, nie było kompatybilne.
Poniekąd tak. Tutaj jeśli mówimy o tej doktrynie, poniekąd z poprzedniej epoki, chociaż ona oczywiście stopniowo ewoluowała, ale ten nacisk, który pojawił się później w czasie Wielkiej Wojny, nacisk na fortyfikacje, na coraz bardziej rozwijające się sieci okopów, schronów różnego sortu, czasami ziemnych, czasami już betonowych, tego nacisku jeszcze nie było. Umocnienia tak naprawdę, które wykonywano polowe, miały być odskocznią do następnego ataku. I tutaj brakowało pewnych doświadczeń naprawdę masowych, zindustrializowanych działań. Ponieważ, okej, pokonamy przeciwnika, zajmiemy jego pozycję, i z tych pozycji wyjdzie kolejny atak. Ale co z sieciami zaopatrzeniowymi, co z uzupełnianiem strat, które były bardzo wysokie w przypadku takich ataków, co z amunicją czy innym sprzętem, który się w trakcie ataków utraciło.
Co z rannymi, których trzeba dostarczyć na tyły.
Chociażby. Ta infrastruktura nie było pewnego tego nacisku. Nacisk był kładziony na to, że trzeba było iść do ataku, rozbić przeciwnika, najlepiej w jednej walnej bitwie, co fizycznie często było po prostu niemożliwe, i wysunąć właśnie takie dominujące uderzenie, które zdecydowałoby o przebiegu działań na pewnym odcinku frontu. Takie coś udało się tak naprawdę w Wielkiej Wojnie chyba tak naprawdę jeden raz pod Tannenbergiem, gdzie Niemcy faktycznie rozbili Rosjan i tutaj mogli pozyskać jakąś większą swobodę w prowadzeniu dalszych działań. Ale jak spojrzymy na przykład na front zachodni, ataki, które były bardzo intensywnie prowadzone, przykładowo na granicy francusko-niemieckiej, często rozbijały się o umocnienia i ambitne bardzo plany kompletnie się rozpadały w proch.
Zbierając ponure żniwo przy okazji, no bo ginęły setki tysięcy ludzi, żołnierzy.
Tak, tak. To straty były bardzo, bardzo wysokie. Zresztą później był też problem z tych strat uzupełnieniem. Ale jak gdyby w przededniu Wielkiej Wojny konflikty, które miały miejsce, zaczynały powoli pokazywać, że wojna może dążyć w tym kierunku. Ten nacisk na umocnienia, nacisk na działania obronne w wielu przypadkach i dominację obrońców w ogóle w działaniach wojennych pokazywały przykłady chociażby wojny rosyjsko-japońskiej czy starć na Bałkanach, w wojnach bałkańskich, gdzie też straty były ogromne, a wchodził już ten nowoczesny sprzęt.
Pierwsza wojna to też takie bardzo spektakularne rzeczy, jak początki użycia na przykład broni chemicznej. Zupełnie tu też ani taktyka nie była do tego dostosowana, ani w ogóle logistyka, nic.
Tak, broń chemiczna, czy w ogóle inne sposoby przełamania frontu, czy jak później pojawiające się czołgi, to było...
Czy lotnictwo też i tak dalej.
Rozwój lotnictwa, tak. Pewny kierunek, w którym lotnictwo się rozwinęło, to wszystko było nastawione na to, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby przełamać rodzący się impas.
Rozpoznanie bojem trochę, jak mówią wojskowi dzisiaj.
Poniekąd też tutaj taktyka infiltracyjna, tak zwana, jak najbardziej, to też był sposób jakiś na odnalezienie się w tych nowych warunkach. Ponieważ wojna manewrowa, przynajmniej na zachodzie, nie była możliwa, ponieważ mieliśmy linię fortyfikacji, tak naprawdę wojnę niemalże oblężniczą na całym froncie, szukano innych sposobów na przełamanie tego frontu. Stąd właśnie gaz, stąd czołgi, stąd rozwijające się lotnictwo w formie takiej wspierającej działania naziemne. Ale tutaj już mówimy o późniejszych latach, kiedy właśnie zdano sobie sprawę, że muszą nastąpić drastyczne zmiany w podejściu do sposobu prowadzenia wojny.
I to na wielu polach, bo i finansowanie tej wojny, i logistyka, strategia, taktyka. Wiele rzeczy wymagało zmiany, z czego efekty potem zobaczymy w czasie II wojny, ale to dużo później.
Tak. To niewątpliwie jak gdyby doktryna wojenna, drugowojenna wynika z tych osiągnięć, które miały miejsce w I wojnie światowej.
Wiesz co, tak naprawdę jeszcze jedno pytanie pozostaje. Czy mówi się tutaj na przykład, że Niemcy mieli najlepszą armię, inaczej, dowódców najlepiej przygotowanych pod względem intelektualnym do prowadzenia wojny. Mówiło się, że to pruskie wojsko, pruskie wyszkolenie wojskowe było najlepsze. Ale to też chyba nie do końca się potwierdziło w czasie I wojny.
Jeśli chodzi o Niemców, tutaj Niemcy mieli bardzo dużą przewagę nad niektórymi z pozostałych armii, szczególnie na froncie wschodnim, ta przewaga była ogromnie, ogromnie widoczna, jeśli chodzi o strukturę dowodzenia, pewną autonomię dowódców, którzy mogli podejmować niektóre działania adekwatne do panującej obecnie sytuacji. Ale w przypadku frontu zachodniego, już po tym jak ten front zachodni się ustabilizował, kiedy Niemcy odnieśli pewne duże sukcesy w tej początkowej wojnie manewrowej, tak naprawdę stracono duże pole manewru i pewnego rodzaju właśnie autonomia dowódców powoli traciła na znaczeniu, ponieważ w momencie jak się nawet przełamie w jednym miejscu front, przeniesie kilka linii okopów, dalej są te pozostałe czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę i pewne oddziały nie mogłyby już po prostu pójść dalej, ponieważ nie przebiłyby się dalej, nie byłoby odpowiednich posiłków, nie było odpowiedniego wyposażenia, które byłoby dalej przerzucone. I tutaj ta właśnie złączenie się przemysłu, zaopatrzenia z taktyką wojskową, ze strategią, z doktryną, to było coś stosunkowo nowego, bo konflikt się cały czas przeciągał. Nikt nie przewidywał, że tak mocno się przeciągnie i te wszystkie karabiny maszynowe, zwykłe szybkostrzelne karabiny, artyleria w coraz większej liczbie potrzebowała amunicji, potrzebowała obsługi technicznej, to wszystko wymagało zaopatrzenia, dostarczenia na front. I na to złączenie się tych dwóch kwestii tak naprawdę żadne z państw nie było gotowych. Nieważne jak dobrze byli wyszkoleni ci żołnierze, nieważne jak dobra była dyscyplina przy tym wszystkim, taki żołnierz tak samo zginie od kuli karabinowej jak zwykły rekrut. Może przeżyje trochę dłużej, ponieważ będzie wiedział bardziej jak się zachować na polu bitwy. Ale śmierć nie była już personalna w żaden sposób. Ginęło się od pocisków artyleryjskich wystrzelonych kilkanaście kilometrów za linią frontu i ta bezosobowość bardzo silne piętno odcisnęła właśnie nie tylko na taktyce, ale też na zwykłych żołnierzach.
A my od razu zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu.